Otrzymaliśmy oficjalną propozycję Izraela w sprawie rozejmu. Przeanalizujemy ją, zakomunikował przedstawiciel kierownictwa Hamasu Khalil al-Haya. Izraelscy negocjatorzy przekazali egipskim mediatorom, że dają ostatnią szansę rokowaniom, zanim Izrael uderzy na położone na samym południu Strefy Gazy miasto Rafah. Początek sezonu żeglarskiego to dla policjantów w Warmińsko-Mazurskim początek służby na wodzie. Od dzisiaj m.in. na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich sternicy powinni spodziewać się kontroli.
Wymagamy zawsze dokumentów uprawniających do kierowania daną jednostką pływającą i nie mówimy tu o żadnym skanie dokumentu, nie mówimy tu o zaświadczeniu o ukończonym kursie motorowodnym. Dokument jest motorowodny uprawniający do kierowania daną jednostką pływającą obligatoryjnie. Musi posiadać każda osoba, która zdecyduje się wsiąść za stery jednostki motorowodnej. Tak? Tak samo dokumenty rejestracyjne, podstawowe wyposażenie w środki asekuracyjne, ratunkowe.
Wyliczał starszy aspirant Tomasz Kurstak, koordynator do spraw służby na wodzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Majówka to idealna pora na krótki wypad do sąsiedniego kraju, przekonuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Nepelski, autor bogatego przewodnika na naszej stronie internetowej. Drezno, parowce i biegi. Berlin, stare auta. Praga, smacznie i biegowo. Kulturalna Bratysława. Koszyce świętują, fontanna ponownie zaśpiewa. Szczegóły na rmf24.pl, a za pół godziny o ociepleniu w najnowszej prognozie pogody.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Krzysztof Ziemiec i jego gość. Witamy panów.
Wiceprzewodniczący partii Polska 2050, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i poseł na Sejm Michał Kobosko. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Kandydat również na europosła?
No, oficjalnie my te listy dosłownie za chwilę, to znaczy najprawdopodobniej w poniedziałek zaprezentujemy, ale tak, mam takie ambicje, żeby startować z Warszawy do Parlamentu Europejskiego.
Dlaczego dopiero w poniedziałek? Wszyscy już te listy ogłosili wczoraj wieczorem. Lewica, a trzecia droga śpi. No nie wiem, o co chodzi.
No, my jesteśmy...
Nie chcecie, odpuszczać?
Z niczym nie śpimy. Polska polityka kojarzy mi się ze wszystkim, ale nie ze spaniem i ze spokojem. My jesteśmy koalicyjnym komitetem wyborczym jako trzecia droga. Koalicyjnym, bo to Koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak koalicyjne, to znaczy, że poważnie ze sobą rozmawiamy i dopinamy. Naprawdę to już są ostatnie kwestie, które mamy do decyzji. To są poważne kwestie, bo to są listy wyborcze. To jest 13 list, 13 okręgów. Każda lista jest ważna, każdy głos się liczy w tych wyborach, bo taka jest ordynacja do Parlamentu Europejskiego, więc zależy nam, żeby te listy były jak najsilniejsze, żeby zawierały jak najwięcej rozpoznawalnych nazwisk, takich nazwisk, które mogą przyciągnąć głosy.
Dopinacie, pan powiedział, ale inni je dopili wcześniej. Czy to znaczy, że jest kłótnia w rodzinie między wami a PSL-em?
No, panie redaktorze, jak ja słyszę, czytam, widzę doniesienia, co się dzieje w PiS-ie wokół list wyborczych i dopinania tychże list, to mnie się wydaje, że my to robimy w sposób dużo spokojniejszy. Na pewno to robimy w sposób dużo bardziej poukładany, spokojniejszy.
Może tam są większe przecieki niż u was?
Przecieki?
Do mediów.
No to trochę tak mi się wydaje, prawdę mówiąc, że wielu polityków PiSu zajmuje się głównie przeciekami do mediów i jak słyszę doniesienia, że dwóch facetów siedzi pod gabinetem prezesa Kaczyńskiego i pilnują się nawzajem, żeby ten drugi do prezesa nie dotarł ze swoją kandydaturą, to trochę wygląda jak kabaret, prawdę mówiąc, a to są poważne wybory.
No dobrze, a w trzeciej drodze jest kłótnia między wami a PSL-em?
Nie ma kłótni. Są ostatnie, jak powiedziałem, ostatnie decyzje do podjęcia. Myślę, że kilka zaskoczeń będziemy mieli ciekawych, interesujących dla wyborców w poszczególnych okręgach. Trzeba mieć zgody wszystkich osób kandydujących, trzeba mieć ustalenie, kto będzie jedynką, dwójką, trójką. To są oczywiste ostatnie miejsce, dziesiąte, także zauważalne, zawsze atrakcyjne dla wyborców na listach, więc poważne decyzje, ale wiemy, jaki jest harmonogram, jaki jest kalendarz i w poniedziałek chcemy te listy zaprezentować.
To kto atrakcyjny oprócz pana oczywiście będzie na tych listach? Z Polski to jest, 2050,
to
tak?
Jest kwestia,
bo mówimy o tym obszarze.
Co to znaczy atrakcyjne?
No, znane, ale rozpoznawalne.
Ważne, rozpoznawalne postaci będą na naszych listach. Wiadomo publicznie, poza moją skromną osobą, że ambicje startu zgłaszał m.in. pan poseł przewodniczący naszego klubu parlamentarnego Mirosław Suchoń z Bielska-Białej, z województwa śląskiego, że na tych listach znajdzie się pani Róża Thun, nasza dotychczasowa europosłanka, niezwykle i znana, i rozpoznawalna, i ciężko pracująca w Brukseli i w Strasburgu, i taka osoba, z którą można kojarzyć bardzo konkretne rzeczy, które się w Parlamencie Europejskim wydarzyły, bo my czasami się zastanawiamy, po co jest w ogóle ten Parlament Europejski, czym oni się zajmują, co oni robią. No to ja przypomnę coś, co dzisiaj dla wszystkich jest oczywiste. Kiedyś był roaming w Europie. Jak jeździliśmy po Europie, baliśmy się włączyć telefon komórkowy, ile nam ile nam skasują za rozmowę, za SMS-a. To się skończyło, były działania Róży Thun, były działania instytucji unijnych. Albo tak prozaiczna rzecz, jak wtyczka do telefonu komórkowego. Kilka lat temu każdy producent, każdy telefon miał inną wtyczkę. Skończyło się, to znowu działania Unii Europejskiej. Więc ta straszna, biurokratyczna Bruksela, która czasami robi jakieś rzeczy, których w Polsce nie rozumiemy, potrafi przynieść
dzięki
też
Polakom
dobre
się
rozwiązania.
No dobrze, ale pewnie część naszych słuchaczy, która teraz sobie włączyła radio, myśli, że to jest ucieczka. Po lukratywne posady, po wysoką pensję, po kilka lat w spokoju.
Ja mogę podejrzewać, czuć, że niektórzy być może z tych, którzy startują, mam wrażenie szczególnie z PiS-u, bo tam właśnie ta atmosfera jest najgorętsza wokół tych miejsc, mogą tak traktować.
Skupmy się na was.
Skupiając się na nas, my wiemy, co mamy do zrobienia w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. To jest taki moment, i tu już nie będę dowcipkował, to jest w żaden sposób, to jest moment niezwykle poważny, trudny, wymagający dla Europy. My rzeczywiście żyjemy, funkcjonujemy, nawet jeżeli tego i na szczęście na co dzień tak bardzo nie odczuwamy, ale funkcjonujemy w realiach zagrożenia wojennego w Europie. Jak powiedziałem, na szczęście na ulicach polskich miast my tego nie czujemy i dobrze, że możemy normalnie funkcjonować, ale no, dając przykład naszych sąsiadów, kiedy niedawno byłem w Wilnie, to tam nastroje są inne, to znaczy to są nastroje poważnego zaniepokojenia i takiego myślenia, to kto następny po Ukrainie, jeżeli Putinowi się coś na Ukrainie rzeczywiście uda zrobić. Więc Parlament Europejski jest takim miejscem, które na pewno w następnej kadencji będzie się zajmowało, będziemy, jeżeli ja tam trafię, zajmować się w dużym stopniu kwestiami bezpieczeństwa Europy, rozwoju przemysłu obronnego Europy, przygotowania na zagrożenia. No wiadomo, po to państwa się przygotowują na wojnę, żeby tej wojny nie było, żeby to odstraszać.
Kończąc na antenie radia ten temat, zapytam pana, na ile procent liczycie w tych wyborach i jaki wynik uznacie za taki zadowalający, a jaki, że to będzie porażka?
Dla trzeciej drogi wynikiem, który byłby, można powiedzieć, zadowalający, byłoby powtórzenie wyniku, który już dwa razy osiągnęliśmy, 15 października i teraz 7 kwietnia, czyli powyżej 14%.
No, zapisaliśmy, zobaczymy.
Zapisane.
Zobaczymy, co się wydarzy. 10 maja rekonstrukcja rządu, panie pośle. Jaki resort uda wam się przejąć od Lewicy?
Dobre pytanie, pytanie z tezą, bo zakładające, że
no będziemy tak
walczyć o przejmowanie jakichś resortów. Jest, panie redaktorze, umowa koalicyjna między nami. Ta umowa obowiązuje. Są resorty, w których my jesteśmy obecni. To są trzy resorty na poziomie pani minister. To są trzy resorty. Nie widzimy powodów, żeby tu miało dojść do jakichś zmian. My nie wysuwamy jako Polska 2050 żadnych, że tak powiem, postulatów, że chcemy koniecznie zdobywać kolejne placówki. Uważamy, że to jest nadal czas początkowy dla tego rządu, dla koalicji 15 października i ogromnie wiele rzeczy jest do zrobienia w tych dziedzinach, za które wzięliśmy odpowiedzialność.
Jak pan słyszy koalicja 13 grudnia, to pan się gniewa, obrusza wtedy?
Ja wzruszam ramionami, tak? Bo to jest próba przylepienia pewnej nalepki. Ja przypomnę, że to była idea pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby wtedy właśnie dokonać zaprzysiężenia rządu. I to niewątpliwie była taka koncepcja, żeby próbować przylepić do nas pewną datę. Dla nas datą kluczową, nie chcę powiedzieć, że świętą, bo to byłoby za dużo powiedziane, ale datą, do której jesteśmy niezwykle przywiązani, jest 15 października. To był ten dzień, w którym Polacy zdecydowali, że nie chcą populizmu w wydaniu pisowskim.
To taka moja dygresja była. Wróćmy do tej rekonstrukcji. Na co w tej zmianie, a pewnie jeszcze wszystko jest w grze, domyślam się, na co wy liczycie, które stanowiska ewentualnie mogłyby wam przypaść, tych, których do tej pory nie mieliście?
Nie mamy takich ambitnych planów, żeby zdobywać kolejne stanowiska. Tak jak powiedziałem, jest umowa koalicyjna, są poszczególne partie, wzięły odpowiedzialność za poszczególne resorty. Dla nas te trzy resorty, a więc klimat i środowisko z jednej strony, niezwykle trudny, skomplikowany, rozbudowany, szeroki resort, szerokie ministerstwo.
I wiele krytyki, ale wrócimy do tego w tej drugiej części.
Z drugiej strony resort funduszy i polityki regionalnej, czyli dzisiaj resort kluczowy, bo my, koalicja 15 października, odblokowaliśmy fundusze unijne, które PiS-owi udało się zablokować dla Polski. W sposób świadomy i konsekwentny oni to robili. My również świadomie i konsekwentnie od tego zaczęliśmy praktycznie, że udało się te pieniądze odblokować i one do Polski płyną, więc to ministerstwo, i chodzi oczywiście nie tylko o to, żeby te pieniądze przypłynęły do Polski, ale żeby były w rozsądny sposób, we właściwym czasie wydane.
Przyzna pan, kończąc tę część rozmowy, że jest taki widoczny proces osłabiania lewicy, wypychania powoli, no nie wiem czy z koalicji, ale przynajmniej ze takiego strategicznego znaczenia w tej koalicji.
Czy jak wypychania, to pan redaktor sugeruje, że my może bierzemy udział
ale
w jakimś
procesie. Ale były takie głosy, tak? No, że w wyborach samorządowych lewicy osiągnęła taki wynik, który nie gwarantuje jej takiej siły w koalicji, jaką miała.
Ale zawsze powstaje oczywiste pytanie o przyczyny. Ja mam wrażenie jednak, że te przyczyny osłabiania lewicy leżą głównie po stronie lewicy i jej podejmowanych przez nią działań, ale my trzymamy kciuki za wszystkich naszych partnerów koalicyjnych. Koalicja 15 października jest silną, mocną koalicją i oczywiście nie zależy nam, żeby którykolwiek z tych ugrupowań osłabło na tyle, żeby zagroziło funkcjonowaniu całej naszej koalicji.
Michał Kobosko z naszym gościem. Kończymy część w tej antenie radiowej, czyli na dużym RMF-ie tak zwanym. Przenosimy się do radia internetowego RMF24.pl na nasze media społecznościowe i czekamy. Do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy i zapraszamy. Michał Kobosko, wiceprzewodniczący partii Polska 2050, ma ambicje startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Warszawy. Dowiedzieliśmy się z pierwszej części rozmowy Krzysztofa Ziemca. Zachęcamy do słuchania i oglądania w internecie, a w faktach o 9 już o majówce, także w pogodzie.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.